Kracikę. Odjeżdżając z Częstochowy, zaznaczyłem, że tu będę u braci. Bracia tak z Częstochowy, jak i poprzednio, będąc w Łodzi u braci, tam obecnie dosyć zainteresowani się prawdą. Niektórzy tam przyszli świeżi z Łodzi, dlatego że tam była taka grupka mała, tak zwanych bieżowców. No i ten umarł, ten Bajkiewicz umarł. No a że oni nie wiedzieli, gdzie się udać, przeważnie to były tam niewiasty. To się go zapytały, gdzie my teraz mamy iść, jak ty umrzesz. A on tak dosyć miał, jestem papie do naszych braci, bo tam czasem przychodził, to mówi, wy lepiej idźcie do wolnych braci. I tam najlepiej jeszcze jest. I tak sobie tak i dał im taką drogę wykazał. No więc nawet maszynę do pisania polecił braciom, żeby sobie wzięli do zboru. No i one też tak przyszły, wiecie, bracia. I to dosyć szczere dusze są. My czasem to nie wiemy, gdzie Bóg ma swoich ludzi. Ktoś by mi powiedział tam, a tam u bieżowców były. To były niewiasty, które były nieświadome tego, co one tam poszły, bo one nie znały lepszego. Ale były szczere dusze poświęcone i gorliwe. Także one nasze siostry teraz zawstydzają. Jak przyjdzie na zebranie, to w tygodniu mają zebrania, to one są nie opuszczą zebrania w tygodniu. Nasi nie wszyscy tak uczęszczają, a one zawsze przychodzą. Tak. Dlatego też stamtąd bracia też z Łodzi, jak odjeżdżałem, to też przesyłałem, żeby gdzie będę, żeby braci serdecznie pozdrowił. Obecnie, drodzy bracia, to tak nie wiem, czym usłyszeć braciom. Miałbym, jak muszę się przyznać, że jeżeli chodzi o naukowe tematy, to nie mam tak zamiłowania, żebym tłumaczyć, choć mam opracowane na temat naukowy. Dlaczego? Że mi się to zdaje, że to jest taka umysłowa praca. Ona daje tylko tyle, że utwierdza w przekonaniach naszych, to znaczy jak my wierzymy. To jest praca umysłowa. I gdy się czasem człowiek zastanowi, to co jest ważniejsze między nami obecnie, bo już w 40 latach w prawdzie będąc, co u nas jest potrzebniejsze, co więcej zagraża, jakie trudności są, to widzimy, że z jednej i z drugiej strony jest niebezpieczeństwo, nam zawsze grozi. Tak pod względem moralnym, że jest upadki, są różne zniechęcenia, różne rozluźnienia, a tak samo i pod względem naukowym tak samo się objawia niebezpieczeństwo, że niektórzy popadają w różne błędy nawet, takie kardynalne błędy nawet. Więc nawet gdybyśmy stawili pytanie sobie takie, co jest gorsze, gdy się pojawi zgromadzenie nieraz, bo żadne zgromadzenie nie będzie oszczędzone pod względem tak pod jednym, jak i pod drugim. Ale co jest gorsze nieraz, gdy niebezpieczniejsze między braćmi, gdy się pojawi. Czy nauki fałszywe, czy moralność, gdy się upadek, moralność przychodzi. W zgromadzeniu jest niemoralność. Co jest ważniejsze? Co jest niebezpieczniejsze? Drodzy bracia, abyśmy to rozebrali, to jedno i drugie, możemy powiedzieć, jest niebezpieczne. Jedno, z jednej strony, na przykład biorąc naukowe to znaczy upadek naukowy, gdy się odchyla od nauk naszego Pana i apostołów, to jest niebezpieczne i moralność, gdy niemoralność przychodzi, to też. Niemoralność, proszę bracie, jeżeli weźmiemy, jak one można potraktować, jak ona jest niebezpieczna. Proszę bracie, niemoralność to jest taka, że jak ktoś w zgromadzeniu popadnie w niemoralność, to dla niego to jest coś wielkiego i w oczach Bożych to jest wielką obrzydliwością. Nie ma usprawiedliwienia na to. Nie ma usprawiedliwienia dlaczego? Bo to się nazywa grzechem serca. Tak jak święty Paweł w liście do Żydów pisze, że ci zawsze, na Izraelitów, że ci zawsze grzeszą sercem. O, i na to się Bóg gniewał. Dlatego Bóg się gniewał, że sercem grzeszyli. Bo jak człowiek popełnia złodziejstwo, niemoralność, cudzołostwo, pijaństwo, to mu serce dyktuje, sumienie mówi, że to jest złe. To się nie da usprawiedliwić. Tam nie ma powiedziane, nie może ten człowiek powiedzieć, ja nie wiedziałem, że to jest złe. Ale proszę braci, to jest złe tylko dla tego, kto to czyni. Natomiast dla drugich braci to odstrasza nawet. Czyli powstrzymuje na przykład więcej gorliwości, bo obawa, bo człowiek się obawia, każdy ma z tego obawę, że on, żeby w to nie popadł. To jest nawet czasem przestrogą, jak ktoś popadnie w zło, żeby ja nie popadł. Natomiast, więc przed Bogiem jest obrzydliwością, dla braci to jest przestroga. Natomiast jeżeli chodzi o nauki, jak ktoś popada w doktrynalne błędy, to znowu jest inaczej. Przed Bogiem znowu jak to wygląda. Tam to jest obrzydliwością. Przed Bogiem to czasem to więcej ma usprawiedliwienia. Dlaczego? Bo to jest praca umysłowa. I tu można popaść w złudzenie. I zazwyczaj ludzie, którzy popadają w doktrynalne błędy, popadają w tak zwane złudzenie, tak jak może być złudzenie wzrokowe. Wzrokowe złudzenie można być. Są tak zwane rozwidlenia. Kreska i to można narysować. To zdaje się dwie kreski, one wyglądają jakby była jedna dłuższa, a druga krótsza. A w rzeczywistości one są jednakie, tylko z powodu rozwidlenia. To wydaje się jedna dusza, ale w rzeczywistości złudzenie wzrokowe tylko jest. Więc tak samo jest, jeżeli ktoś błądzi doktrynalnie, to jemu się zdaje, no tak jak cały dzisiaj świat, prawda? To oni jak wiedzą oni, że są w błędzie? Przeważnie wszystko jest jak zwiedzieni są. Bo jak teraz jechałem do braci, to widziałem ludzi jadących do Częstochowy, od Białegostoku, za Białegostoku 600 kilometrów do Częstochowy. I oni, proszę braci, pytałem się, to nie spali całą noc, bo jechali. Jak przyjechali do Częstochowy, pytam się, gdzie nocowali, nigdzieśmy nie nocowali. Znowuśmy się modlili, całą noc było nabożeństwo na Jasnej Górze. Popatrzcie się, dwie nocy nie spali. Czy my mamy taką gorliwość? A dlaczego oni to robią? Bo oni myślą, że Bogu przysługę czynią. I to jest złudzenie umysłowe. I cały świat jest powiedziane, że on jest zaślepiony przez Boga tego świata. Jak Bóg nie przyłoży ręki do tego, gdy on osobiście nie będzie, nie wda się w tą sprawę, to my byśmy nie zdolni byli tego świata nawrócić i otworzyć mu oczy sami. Bo widzimy, że niektórzy wysilają się. Świadkowie, inni, adwentyści starają, chodzą po domach. No i co zrobią? Da się dużo zrobić? Nie, bracia. I dlatego widzimy, że te dwie rzeczy są takie skomplikowane, że jedna i druga grozi wielkim niebezpieczeństwem, bo doktrynalne to są o tyle niebezpieczne znowu, że one pokalają drugi. Jak jeden człowiek zgrzeszy zgromadzenie, to wszyscy najwyżej go wyłączą i to się nie udziela drugim. A jak ktoś zgrzeszy, czyli popadnie wielki błąd, to się udziela drugim, bo on swodzi. Czasem połowa zgromadzenia idzie za takim, bo powiada, on dobrze rozumie, my idziemy za nim. Wracia, tak jest niebezpieczne. Dlatego nieraz trudno jest wybrać, co jest lepsze, a co gorsze. I dlatego na obecną chwilę weźmiemy sobie taki temat, proszę braci, odnośnie którego przyjścia. Jest to nauka bardzo ważna. Bardzo ważna i dlatego opracowałem ją dlatego, żeby wszystkie punkty najcięższe, które są podrywane w obecnym czasie, żeby ich, to znaczy tą esencję, która jest, te punkty, które są najcięższe, bo dopóki my nie mamy tych sprzeciwów, to nam się zdaje w zgromadzeniu wszystko, że jest w porządku. Gdy ktoś powstanie dopiero w zgromadzeniu, zaprzeczy jakiejś nauki, to my w ten czas dopiero się ruszamy, dopiero kartki się obracają szybko. A jak jest wszystko w porządku, to nikt się nie stara, bo dobrze jest. I dlatego też widzimy, musimy znać przeciwne myśli i dopiero opracować, żebyśmy mogli uderzyć we właściwy punkt, bo inaczej to uderzamy w próżnię. Próżnię uderzamy, bo dlatego, że nieraz wbijamy to, co nie ma podstawy czasem. Ktoś inaczej rozumie, a my go nie rozumiemy dlaczego. Dlatego dobrze jest rozumieć, jak ta nauka opiewa. Na temat przyjścia którego, że ono już jest, to można wygłosić 20 wykładów. A każdy będzie odmienny. Ja słyszałem już dużo takich wykładów. Ale jedne będą mocniejsze, a drugie będą słabsze. Tak, jedne dają więcej podstawy, a drugie mniej. To zależy, jak ktoś opracuje ten temat. Ja mam opracowany, to znaczy się oparty przeważnie na tekstach Pisma Świętego. I dlatego tych wierszy jest bardzo dużo. Dlatego nie będę przytaczał, nie będę odczytywał każdego, tylko przytoczę, gdzie się znajduje i sens właśnie tego wierszu, podstawę. No i tak jak uważam, żeby było jak najlepiej to zrozumiałe. Żebyśmy wiedzieli, drodzy bracia, czy my mamy słuszność, czy nie, bo na tym się opiera wszystko, to my musimy wiedzieć, czy my idziemy naprzód, czy idziemy do tyłu. Jest tak jak na każdą rzecz, na przykład na długość, jak chcemy zmierzyć, to bierzemy metr. I wiemy, że jak metrem zmierzymy, to jest dobre. Jak chcemy wiedzieć na przykład w matematyce, czy coś jest pewnego, to wiemy, że 1 na 1 to jest 2. Tego się nie da zmienić, prawda? Na temat religijny natomiast jest trudno tak zadecydować, jak w matematyce coś, że tak, a nie jest inaczej. Ale jest też pewna miara i dlatego właśnie najwięcej polega nieporozumienie na punkcie, z którego przyjścia, czy ono już jest, czy nie, to ma dużą rolę gra to, czy wziąć podstawy do tego tematu, czy służą literalnie, czy duch, czy symbolicznie. To jest wszystko. Jeżeli weźmiemy większość, że literalnie, to faktycznie przyjścia jeszcze nie, bo wszystko dopiero by się musiało stać, bo znaków nie ma literalnych takich dowodów, prawda? I dlatego w ten czas byśmy musieli powiedzieć, że trzeba jeszcze czekać. A jeżeli weźmiemy symbolicznie, to w ten czas musimy uważać, żebyśmy te znaki spostrzegli, że one są symboliczne, bo te nie zawsze ktoś zrozumie. Ktoś może czekać na coś, a ono już jest, a on będzie myślał, że będzie dopiero się to stanie. Tak jak na przykład pamiętam przed wojną były takie obrazki, to nie wiem kto to namalował, zdaje się, że towarzystwo takie obrazki namalowało, że adwentysta ma lornetkę i patrzy do nieba, wygląda Jezusa, po raz przyjdzie, skąd zobaczy go. On tam patrzy do nieba, wygląda, kiedy Chrystus przyjdzie, a za jego plecami Jezus ma sierp czy kosę i żniwo się już robi. A on tam patrzy, a tu to tak jak święty Jan mówi, że wy szukacie, a tego stoi między wami, tego, którego nie znacie. I tak można się minąć w ten czas, jak będziemy patrzeć tak na literę, to będziemy czekać, szukać czegoś. No tak jak na przykład jest dane, że przyjdzie człowiek, usiądzie, to znaczy się w Kościele Bożym jako Bóg, no i będzie człowiek grzechu powiada. No jak weźmiemy literalnie, to będziemy czekać, skoro on wybuduje świątynię w Palestynie, w Jerozolimie i tam usiądzie, no to będziemy widzieć. A my już wiemy, że on już siedział, już nawet jego czas przeszedł, tak. Dlatego widzimy, tu jest bardzo ważne. I dlatego, proszę braci, już się nie dziwimy, jeżeli czasem tak przyjdzie, że nieraz, jak ja przypominam sobie, poznałem prawdę i poszedłem do księdza, to ksiądz, teolog, to mi zarzucił i mówi tak, wy to zawsze wszystko symbole, symbole i symbole, wszystko symbolicznie, a przecież Pismo Święte nie jest symbolizowane, a wy tylko symbol i symbol, wszystko robicie symbol. No bo rzeczywiście tak jest. Katolicy na przykład biorą dosłownie. To jest ciało moje, to jest krew moja i to jest literalnie tak, trzeba jeść i pić, bo to tak Jezus powiedział. No i tak zrobili z tego, że w tym opłatku jest żywy Jezus i w winie to jest żywy Jezus. Że choćby ten opłatek połamał na 100 części, to w każdej jednej cząstce jest żywy Jezus prawdziwy z ciałem i z duszą. Taką teorię z powodu, to znaczy się literalnego zastosowania, wyszło im taka niedorzeczność. No, my się nie dziwimy, że teologowie katolicy tak rozumują, bo oni nie mają pojęcia o Piśmie Świętym. Ale się dziwimy, jeżeli badacze, którzy są po 23 lat, gdzie oni nam to zarzucają, że my tylko symbol. Proszę braci, tak było w Izraelu. Tak było w Izraelu, proszę braci. Czytamy Ezechiela proroctwie, Ezechiel, 20 rozdział i 49 wiersz, to tak Ezechiel się skarży na Izraelitów, że oni mu też takie zarzuty robili. Czytamy tam, że tam jest napisane: ach, panujący panie, mówi. Oni mówią, ten tylko przy powieściach mówi, powiada. Tak nie mogli Ezechiela zrozumieć, że on się musiał skarżyć. Mówi, ten tylko wcale przy powieściach, a my tego nie możemy wcale zrozumieć. O. I my to jest pokazane, że nawet takiemu prorokowi jak Ezechiel, który był natchniony, to oni zarzucali. A widzimy, że jak Pismo Święte, jakbyśmy tak mogli powiedzieć, proroctwa Ezechiel, Izajasz, Jeremiasz, Daniel, prorok, teraz mowy naszego Pana, listy apostołów, to jak? Czy byśmy mogli powiedzieć, że Pismo Święte jest w większości pisane w literze, czy w duchowym znaczeniu? Jak, bracia, rozumieją? W literze jest w większości, czy w duchowym znaczeniu? Duchowym. Mamy na to podstawę. Proszę brać, czytamy w Ozeasza w 12 rozdziale i 10 wierszu. To jest powiedziane: w podobieństwach podawać będę tę naukę. O podobieństwach. Tam już przepowiedział, że w podobieństwach. A nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi, to w Ewangelii świętego Marka 4 rozdziale i 33 i 34 wierszu to tak pisze, że bez podobieństw nie mówił do nich. Wszystko podawał w podobieństwach. Nasza nauka naszego Pana wszędzie powiadał w podobieństwach. Dlaczego? Aby się wypełniło, co jest napisane w psalmach, w 78 psalmie i 2 wierszu jest powiedziane, że opowiem w podobieństwach. W podobieństwach to znaczy naukę od założenia świata. Że to, co Bóg zamierzył od założenia świata, cały plan Boży, to ja to opowiem w podobieństwach, że to było już w psalmach napisane i dlatego Jezus się do tego zastosował. Kiedy patrzymy teraz, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł pierwszy raz, to jak teraz możemy powiedzieć, czy przy pierwszym przyjściu Pan nasz Jezus Chrystus wszystkie rzeczy, czy to ucisk Izraela, czy inne jakieś przepowiednie, czy mówił w literze, czy w podobieństwach? Bo jeżeli tam, na przykład jak on mówi? W literze czy w podobieństwach? Przeważnie w podobieństwach. Mamy przy pierwszym przyjściu, nasz Pan Jezus Chrystus odezwał się do uczniów, jak czytamy w 9 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza i 37 i 8 wierszu, to mówi tak: żniwo jest wielkie, a robotników jest mało. W Ewangelii świętego Jana w 4 rozdziale i 35 do 38 to mówi tak: jeszcze jest 4 miesiące do żniwa. O, jeszcze jest 4 miesiące. Mówi to, jak ta mowa jest symboliczna czy literalna? Wszystko jest symboliczne. I oni to dobrze rozumieli. Tak. Następnie czytamy Jan Chrzciciel. Gdy czytamy w Ewangelii świętego Łukasza w 3 rozdziale od 4 wierszu, to powiada tak, że każdy padł będzie wypełniony. O. I każdy pagórek zrównany. To jest również mowa symboliczna. Trzeba się do tego wczuć, do tej mowy. Przy pierwszym przyjściu. Następnie w 3 rozdziale Ewangelii świętego Łukasza w 17 wierszu mówi: którego łopata jest w ręku, prawda? I wyczyści bojowisko. O, to jest mowa wszystko symboliczna. Następnie w 3 i w dalszym ciągu mówi, że już jest siekiera przyłożona do pnia, do drzewa. No a co to była siekiera, a co to było ten pień, to drzewo, że już jest przyłożona? Co Pan Jezus przepowiedział, że siekiera to był ten ucisk, który przyszedł na kogo? Drzewo to było ten naród izraelski, on został ścięty. Widzimy, to drzewo dzisiaj zostało ścięte w 70 roku, a nawet w 143, kiedy w dalszym ciągu były jeszcze powstania i Rzymianie wyniszczyli ten naród, można powiedzieć, rozproszyli po całym świecie. Tak i skończyło się to drzewo. Widzimy, że Pan Jezus nie mówił literalnie, ale wszędzie mówił symbolicznie. Tak, Jezus, gdy przyszedł, to znowu o ucisku to tak powiedział. W Ewangelii świętego Łukasza w 12 rozdziale i 40 wierszu: przyszedłem
aby puścić ogień, prawda, i już gorę. No a był tam jaki ogień, taki literalny? Nie. Ale miał na myśli, że jak Jezus przyszedł, to jego nauka zrobiła takie poruszenie między matką a dziećmi, ojcem a żoną, że właśnie ten ogień to już był, no i później zakończył się wielkim uciskiem. Już goreł, czyli poczęły się te fermenty już za czasu życia naszego Pana, a po jego śmierci w 70 roku to drzewo, widzimy, ten naród izraelski zupełnie zgorzał. Następnie widzimy w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, 22 i 3 wierszu, to mówi, że to będzie dzień pomsty i gniewu nad Izraelem. A widzimy, że ten dzień pomsty to nie był jakiś cudowny, żeby Pan Bóg tam puścił prąd elektryczny albo coś, jakieś z nieba kamienie, żeby leciały. Ale widzimy, że to był gniew Boży wykonany przez zupełnie przez ludzi. Pobożył ludzi do tego. Jeżeli, drodzy bracia, zrozumiemy pierwsze przyjście, mowę naszego Pana przy pierwszym przyjściu, jak Jezus zastosował swoje mowy, to widzimy, będziemy mieli podstawę, że nie będzie inaczej przy drugim przyjściu. Jeżeli przy pierwszym przyjściu Jezus użył mowy symbolicznej na Izraela, na ucisk i powiedział, że to będzie dzień gniewu, dzień ucisku, a Bóg wykonał to przez ludzi, to nie mamy się spodziewać, tak jak niektórzy się spodziewają, adwentyści, świadkowie, że walka Armagedonu, że Armagedon to będzie jakiś nadzwyczajny od Boga nadnaturalnym sposobem uczynione. Ale to znowu będzie przez pewne naczynia gniewu Bożego. Przez ludzi to będzie wykonane, drodzy bracia. I dlatego, proszę braci, jest teraz staje pytanie. Jesteśmy, to znaczy, nad taką kwestią, jak żeśmy na początku zaznaczyli, symbol czy litera, teraz zachodzi pytanie. Symbol czy litera. Jak my możemy teraz coś, na jakiej podstawie możemy rozróżnić, że w Piśmie Świętym jest symbol lub litera? Jakie mamy do tego podstawy, proszę braci? A więc w Brat Russell w drugim tomie, to on w jednym miejscu pisze tak, żebyśmy zrozumieli, gdzie jest symbol, a litera, to musimy zastosować zdrowy rozsądek. Tak. I teraz, jeżeli by dosłowne tłumaczenie sprowadzało niezrozumienie albo jakieś dziwactwo, o na przykład, jest napisane, jeżeli cię ręka gorszy, to utnij ją. Czy byśmy mogli to dziwactwo by było, jakby sobie ręce poucinali. Więc mówimy, to nie może być litera, to jest symbol. Jest tak we wszystkich sprawach, drodzy bracia, jeżeli teraz Pismem Świętym będziemy tłumaczyli, to zrozumiemy właśnie, gdzie jest litera, a gdzie jest symbol. I dlatego, proszę braci, tak jak zaznaczyłem, że katolicy wzięli literę, to do czego doszli? Do dziwactwa. I można się dziwić, że 500 milionów katolików blisko, i tam są ludzie, niektórzy uczeni, teologowie, którzy pokończyli studia wyższe, że oni taką naukę propagują i sami poniekąd może czasem w to wierzą. Może nie wszyscy, ale wierzą takie dziwactwo, że Pan Bóg jest w mące, czyli w lepie, prawda? Nawet, proszę braci, podczas okupacji to pewna niewiasta przyszła do mojej żony, przyszła i tam coś przyniosła szycie i mówi taką nowinę. Proszę Pani, jest taka sprawa, że jesteśmy zagrożeni od Niemców, bo powiada tak, dochodzi do tego, że pomału nie będę mieć Pana Jezusa w komunii. Dlaczego? Bo mąki Niemcy nie chcą dać na komunikanty. I nie ma mąki. Teraz dzielimy jeden opłatek na 10 sztuk. No i, ale to przyjdzie tak, że to się skończy teraz. Mąki nie będzie, więc nie będzie Pana Jezusa w hosty. Więc jak nie ma mąki, to nie ma Boga. Taka z tego wychodzi, to znaczy się filozofia, prawda? To już widzimy, że doprowadziło do czego? Do tego, że wzięli literalnie, to jest ciało moje. Tak samo ogień, piekło. Tylko na tej podstawie, że stworzyli piekło, że wzięli literalnie teksty z Pisma Świętego. I dlatego, żebyśmy nie popadli znowu w podobne rzeczy, to musimy, widzimy, że gdzie jest symbol, a gdzie litera, to nawet nie potrzeba wielkiej zdolności umysłowej, jeżeli niektóre wyjątki Pisma Świętego na przykład czytamy, to same się narzucałem, że tam jest symbol. No na przykład Izajasz, pierwszy rozdział i drugi wiersz, to jak pisze? Słuchajcie niebiosa i ty ziemio przyjmij w uszy swoje. No jak teraz, czy niebiosa mają uszy albo ziemia? Już mamy rozwiązane, że gdzie jest mowa o ziemi, o niebiosach, to już jest symboliczne, bo nie można literalnie przyjąć, prawda? Następnie Izajasz w 49 rozdziale i 13 wierszu to tak pisze. Niebiosa śpiewajcie i góry. No jak, niebiosa mogą śpiewać albo góry mogą śpiewać, to kto kiedyś widział? I teraz Izajasz 9 rozdział 19 wiersz to powiedz tak. I zaćmi się ziemia. Zaćmi, jak to ziemia się może zaćmić? Na przykład Michał prorok w 6 rozdziale i 2 wierszu to mówi, słuchajcie góry sporu pańskiego. No jakie góry mogą słuchać? Góra przecież nie może nic słyszeć. Tak. Ozaż w 4 rozdziale i 3 wierszu to mówi, że ziemia kwilić się będzie. To są wszystko wyrażenia symboliczne. Tak. Psalmista Dawid w 96 psalmie i 9 wierszu to mówi, że ziemia lękać się będzie. Jak to, ziemia się lęka? Izajasz w 24 rozdziale i 13 wierszu to mówi, że gdy królować będzie Jezus tutaj na ziemi po raz wtóry, to mówi, że słońce się zawstydzi, gdy będzie królować Jezus. O. Gdy on będzie królować, to se słońce zawstydzi. Jak to, słońce się może wstydzić? Czy to jest człowiek? Nahum w 1 rozdziale i 5 wierszu mówi, że gdy on zacznie królować, to góry zadrą i rozpłyną się pod nim, tak. No i widzimy wiele, wiele innych wierszy, tak jak apostoł święty w 11 rozdziale do Żydów w 26 wierszu mówi, że wszystko się rozpłynie, wszystko się będzie chwiać. Z tego mamy najlepszy dowód, jak wygląda mowa symboliczna, że nie można stosować, proszę braci, to do litery, bo z tego wyszło właśnie niedorzeczność. Niedorzeczność. Mamy podstawę. Następnie, proszę braci, często mamy w Piśmie Świętym, bo tu mamy teraz lekcję tą, że gdzie jest symbol albo litera. Proszę braci, musimy na to uważać. Niektórzy bracia może tak, gdy słuchają tego, to może tak nie przykładają uwagi. Dlatego zdają się, co bym bracie tak sili, proszę braci. Ale pamiętajcie, bracia i siostry, że kiedyś się dostaniecie, kiedy na was przyjdzie doświadczenie, to wam by się to przydało w ten czas. Gdy się pojawi coś takiego, gdy do nas ktoś przyjdzie i dopiero zacznie na ten temat nam pijać, to w ten czas zobaczymy potrzebę tego. Ja to na przykład na temat którego przyjścia, na temat naprawienia wszystkich rzeczy, to nie miałem utwierdzonych punktów, dopiero gdybym się zetknął z takimi sprzeciwami, to musiałem dopiero pracować nad tym. Tym raz miał dyskusję z adwentystą, a on mi mówi tak, proszę pana, niech mi pan da dowód, że ktoś, kto zgrzeszy teraz, jest zbrodniarzem albo jakimś grzesznikiem, że on będzie miał w 1000-leciu jeszcze powstanie z grobu i tam się będzie mógł naprawić, może się nawrócić, mówi, że on dzisiaj może żyć tak, a tam się będzie mógł nawrócić. Daj mi pan dowód, to ja uwierzę. Wiecie, bracie? No to teraz mu daj dowód taki z Pisma Świętego. To trzeba było sobie siednąć w domu i dobrze nad tym pomyśleć, bo on się nie zadowoli takimi tylko tekstami, co się mu poda, że my tak rozumiemy. On chce takiego namacalnego dowodu. I właśnie w ten czas, jak my się zetknemy z przeciwnościami, to dopiero ocenimy to, co właśnie jest esencją Pisma Świętego, co jest najważniejsze. Tak, i jeżeli mówimy na temat nauk, to ten czas staramy się jak najlepiej te rzeczy oświetlić. I dlatego też niektórzy mówią ogień. Jak ogień rozumieć w Piśmie Świętym? Czy to jest symboliczne, bo jest powiedziane dużo w Piśmie Świętym, że ziemia zostanie spalona ogniem. Święty Piotr mówi o ogniu, prawda? Że niebiosa z czaskiem przeminą. W ogniu płomienistym, że przyjdzie. Że Jezus przyjdzie do Tesaloniczan, że w płomienistym ogniu przyjdzie. No więc pora to jest litera. Tak. I dlatego też widzimy, kiedy patrzymy z punktu Pisma Świętego, to czytamy w 79 psalmie i 5 wierszu, to psalmista nazywa zapalczywość, mówi jako ogień. Zapalczywość ogień to będzie tak jak ogień, mówi. Zapalczywość Boża. świata. Następnie Jeremiasz w 5 rozdziale w 14 wierszu to mówi, że słowa jego to są jako ogień. O, słowa. Słowo boskie to jest tak, ogień pali. Następnie Jeremiasz w 23 rozdziale 19 wierszu to mówi, że słowo Boże to jest jako młot. No jest tak faktycznie, proszę braci. Tak słowo Boże czasem powie, to tak, uderzy jak młot. Jeszcze cięższe jest. Takie ma, taką ma wartość. Wagę taką ma. Tak. Następnie Ezechiel, prorok w 38 rozdziale 19 wierszu mówi do Izraela, że w ogniu gniewu mówić do was będę. Gniew Boży to jest przedstawiony jako ogień. Gniew zapalczywości Boży. Nasz Pan Jezus Chrystus w 3 rozdziale Ewangelii Mateusza w 11 i 12 wierszu mówi, że pali ogniem. O, to jest mowa symboliczna. Izajasz prorok w 33 rozdziale i 12 wierszu mówi o naprawieniu rzeczy w tysiącleciu. To powiada, że narody będą wypalone jak? Jako wapno. O, to jest mowa symboliczna. To jest ogień. Tak. Zachariasz w 23 rozdziale 9 wierszu mówi, że trzecią część przepławie przez, jako przez ogień. No nie myślimy, że Bóg będzie ogień takim literalny pławił. I dlatego, drodzy bracia, tu mamy mowę symboliczną. Następnie widzimy, mamy dużo też o Piśmie Świętym. Nasz Pan Jezus Chrystus mówi, że morze zaszumi. No jeden brat to mi tak w liście napisał, powiada, o, powiada, jak to będzie wypełnione, to taki szum, to wszystkie narody usłyszą, jak to morze będzie szumieć literalnie. Bo widzimy, do literalnego szumienia morza nawet się posuwają niektórzy, że morze literalne będzie szumieć. A widzimy, że Pismo Święte, Izajasz prorok w 57 rozdziale i 20 wierszu to mówi tak, niezbożni będą jako morze zaszumią. O. Niezbożni to będą jako morze. Następnie w 50 rozdziale Jeremiasza proroka i 4 wierszu to powiada, że głos ich jako morze zaszumi. Tak. Następnie w 51 rozdziale Jeremiasza proroka w 42 wierszu to tam mówi o zdobywaniu, że morze będzie przeciw Babilonowi. Tak. A w 17 rozdziale Izajasz prorok w 12 wierszu to mówi, że zgraja jako morze zahuczy. O, widzimy, mamy już wytłumaczone. Mamy jakie wątpliwości? Nie ma żadnych wątpliwości, że to jest mowa symboliczna. Następnie pewien brat napisał mi w liście, powiada, ty jeszcze nie wiesz, mówi, jak mocy niebieskie się poruszą, jak to będzie. To będzie dopiero strach. Literalnie mocy niebieskie, a poruszyły się, pisze? Jest to już ten znak, jeszcze nie ma tego znaku. Czekać musimy, aż mocy niebieskie się poruszą. Co to znaczy, że literalnie mocy niebieskie się poruszą? My wiemy, że tam się nie ma co do poruszenia, bo tam się już rusza. Tam wszystkie planety się ruszają jeszcze w takiej szybkości, że nawet widzimy, żaden pojazd na Ziemi tego nie dokaże. Tam nie ma co się więcej już poruszać. Ale widzimy, że moce niebieskie się poruszą, to tak jak mówi Eugeniusz w 2 rozdziale i 7 i 8 wierszu, że poruszę niebem i ziemią. I to poruszenie, proszę brać, niebem i ziemią, to święty Paweł sam nam tłumaczy w 12 rozdziale listu do Żydów i 26 do 28 wierszu, że to, że mówi poruszę, to znaczy zniesienie się rzeczy chwiejących, aby te, które się nie chwieją, zostały. To jest to zniesienie, to jest to chwianie, tak. I dlatego też psalmista Dawid w 96 psalmie i 10 wierszu to mówi, że gdy Pan zacznie królować, to okrąg ziemi się poruszy, tak. I widzimy, że dzisiaj nie rusza się, cały świat jest poruszony. Co jest, widzimy, sobór, tak, ta, jakie tam rzeczy się odbywają. Widzimy, już trzecia sesja, jeszcze nie mogą zakończyć tego soboru. Tak. Stare zamieszanie, nie mogą przyjść do niczego, nie mogą nic stworzyć tam. Bo jedna strona jest tak, druga strona jest tak. I dlatego wszystko jest poruszone. Nie może dzisiaj się nic ostać na ziemi. Te moce niebieskie to się dzisiaj świeją. Ale proszę braci, jeszcze jest jeden dowód. Bo jeżeli nasz Pan Jezus Chrystus mówił o końcu świata, jak czytamy w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, o znakach, że tam niebieskie gwiazdy, że tam moce niebieskie się poruszą, no to niektórzy mówią, że to literalnie. To proszę braci, skąd nasz Pan Jezus Chrystus to wziął? Że On, nasz Pan Jezus Chrystus, jest powiedziane, że On wszystko, co mówił, to to, co słyszał od Ojca, to mówił. Ale proszę braci, często nasz Pan Jezus Chrystus udawał się gdzie? Do zakonu. On stamtąd nawet, mimo to, że był wyuczony od Ojca, to jednak wiele rzeczy On brał, to znaczy Starego Testamentu. Udawał się jeszcze, co tam jest o Nim napisane. I widzimy, że proroctwo Joela nam tłumaczy. Jeżeli prorok Joel mówi o tym Dniu Pańskim, czyli o przyjściu naszego Pana, to tam mówi w symboliczny sposób. I to się nie da wytłumaczyć, że tam jest symbol i Jezus stamtąd wziął te rzeczy, że niebo się poruszy, moce niebieskie się poruszą. To On miał na myśli symbol. I to jest najlepszy dowód. Ja proszę brać, jeżeli chodzi o ten punkt, to czytałem nieraz przecież Joela proroka. Już 40 lat może czytałem, ale dopiero w ostatnich czasach spotkałem, to znaczy zauważyłem ten symbol, jak on jest bardzo dobrze już wytłumaczony. A można to czytać i nie przyjdzie się na to. Drugi rozdział od drugiego wierszu. Nie będziemy wszystko czytać, bo na to czasu nie ma. Tylko tam mówi, ten prorok pisze o tym dniu ciemności, mroku, chmury. I teraz pisze tak. Lud wielki, mocny, któremu nie było od wieku, nie będzie po nim równego. Czytamy w wierszu 10. To jest wytłumaczenie od drugiego wierszu. Cała ta to jest wytłumaczenie tego wszystkiego. Czytamy tak. Przed obliczem Jego ziemia zadrży, niebiosa się poruszą, słońce i miesiąc się zaćmi, a gwiazdy zaciągną jasność swoją. Zachodzi pytanie, drodzy bracia. Czy my myśleli nad tym kiedyś, co tam przed tym to się stanie, że mówi przed obliczem Jego ziemia zadrży, niebiosa się poruszą? Przed jakim? Przed kim? Przed obliczem Jego, przed jakim? To jest mówione o tym ludzie, że ten lud, który ma być w tym dniu, zrobić to poruszenie, to przed nim, przed jego, to znaczy się armią, przed tą armią, która będzie w tym dniu pańskim, w tym Armagedonie, to mówi, że przed obliczem jego ziemia, znaczy przed tym ludem, co to znaczy, czy człowiek ziemska, ta glina, czy on ma taką moc, żeby jakaby armia, no dejmy na to, że w obecnej wojnie były armie, które liczyły po 5 milionów nawet. Niemcy zorganizowali na froncie, nawet potrafili taką armię z 5 milionów. Czy ta armia była zdolna, żeby słońce aż się zaciemniło, gwiazdy, ziemia się poruszyła, niebo? Czy człowiek ma wpływ na te rzeczy, które są w powietrzu? Widzimy, dzisiaj ludzie chcą do księżyca dolecieć, co się narobią, jeszcze nie dolecieli, prawda? Dolecieć tylko, ale żeby tymi rzeczami poruszyć, żeby to wszystko przed nimi zadrzało, to jeszcze ludzie takiej mocy nie mają. I proszę bracie, tu jest symboliczna mowa, że przed ludźmi niebo ma się, to znaczy poruszyć. Gdzie to? To nie jest. I dlatego nasz Pan Jezus Chrystus stąd wziął ten mowę, gdy mówił o tych znakach, które będą podczas której obecności. To proszę braci, to ma taką wielką wagę, jeżeli chodzi o komentowanie Pisma Świętego, jakie powinno być rozumienie, że to jest esencja, drodzy bracia. I to jest bardzo, powinniśmy sobie wziąć za, jako dowód, który nam jest bardzo, będzie potrzebny do utwierdzenia naszej wiary. To są te moty niebieskie. Następnie mamy dużo mówione, że o Pan Jezus odszedł w obłoku i w obłoku przyjdzie. Bo tak jest powiedziane, że jak kogoście widzieli, no zabrał go obłok, zakrył. No i zaś znowu na ten temat obłok. I wszyscy się spodziewają, że na obłoku. Czytamy w 16 rozdziale przypowieści Salomona i w 15 wierszu, to tam jest obłok, to jest przyrównany do czego? Do łaski Bożej, mówi. Łaska jego jest jako obłok. Tak czasem Pismo Święte tłumaczy obłok. A w innym znaczeniu też tłumaczy. Jeżeli chodzi o Ezechiela 38 rozdział i 9 i 16 wiersz, to mówi tak, że lud ten przypadnie jako obłok, jako burza na Babilon. Widzimy ten naród, co napadł na Babilon, to znaczy się, to mówi, to nazywa Jeremi Ezechiel, że to będzie jako burza i jako obłok. O, tu mamy tłumaczone owoc. No, następną rzeczą, którą widzimy znowu symbolicznie lub literalnie, czy to jest najważniejsze, co dzisiaj całe chrześcijaństwo przy tym się upiera. No i nawet widzimy, że nawet jak żeśmy chodzili do szkoły jako dzieci, to już nam, bo przedtem uczyli w szkole religii, były takie małe biblijki, to znaczy obrazkowe, bo teraz już może tak dużo tego nie ma, nie uczą w szkołach, ale przedtem to uczyli w szkołach religii, to na tych obrazkach nam malowali sądny dzień. Jak Jezus przyjdzie po raz drugi, to powiada, wszystko będzie widzialne. I tam malowali aniołów z trąbkami, Pan Jezus na obłoku siedzi, przychodzi, oni tak rozumieli, że wszyscy Go ujrzą. No jest napisane w Piśmie Świętym trzy razy blisko, że ujrzą Jezusa, ujrzy Go wszelkie oko. No i kwestia znowu do rozstrzygnięcia, proszę braci. Więc dlatego też na ten temat nie będziemy dużo mówić, bo już żeśmy wczoraj rozmawiali tu z braćmi też, ale krótko i węzłowato, żeby dużo nie zabierać czasu, bo na to mamy dosyć dużo wierszy. Jak można widzieć, to znaczy się w sposób duchowy, przy którym przyjściu naszego Pana. Ale najlepszy dowód to jest ten, proszę braci, że Pismo Święte mówi, prawda, że ujrzy Go wszelkie oko. Teraz, przy końcu świata, czyli tego wieku, to jest, mamy w Piśmie Świętym powiedziane, jaki będzie stan ludzkości, prawda? Czy będą pobożni, świątobliwi, czy nie, prawda? To Pismo Święte mówi, że w ostatecznie dni ludzie nastaną krągi, nieposłuszni, znaczy zdrajcy, przymierza nie trzymający. No, no pod każdym jest napisane, że ludzie będą drętwieć. Pan Jezus nas ostrzegał w Ewangelii Świętego Łukasza, żeby serca nasze nie były obciążone pijaństwem, obżarstwem o ten żywot, bo tak świat będzie wyglądał. Święty Paweł pisze w liście do Tesaloniczan, że byście nie byli jako świat pijani. O, bo którzy, mówi, piją, to śpią. Pijany człowiek to najlepiej mu się idzie i śpi się mu dobrze, jak się opije. O, żeby my takimi nie byli. No i zachodzi pytanie, jeżeli go cały świat ma oglądać, ujrzy go wszelkie oko, to pytanie, czy ja literalnie? Nie, proszę braci. Mamy, jak powiedziałem, niedużo, ale mamy jeden wiersz Pisma Świętego, który wyraźnie pisze, że go nie ujrzą wszyscy ludzie. 12 rozdział świętego Pawła listu do Żydów i 14 wiersz to tak pisze. Pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świątobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana. Jeżeli dla ludzi wierzących jest taki warunek, że przy przyjściu, bo przy przyjściu dopiero mamy Jezusa oglądać tak, jak On teraz jest. Jeżeli dla nas jest taka przestroga, że jeżeli świątobliwości nie będziemy uprawiać w naszym życiu, całe nasze życie, od poświęcenia aż do końca, to nie spodziewać się, nie możemy się spodziewać, że oglądamy Pana. To jakże bezgłośny świat może go oglądać, jeżeli święci go nie będą mogli oglądać bez świątobliwości? A Pismo mówi, że świat będzie bezbożny. Więc proszę braci, tu nam, a tu jest literalna mowa, tu nie ma symboliki. I dlatego tamte trzy powiedzenia, że go ujrzy wszelkie oko, to są symboliczne, a tu jest literalnie powiedziane, warunek do oglądania Pana. Tak, i dlatego to jest nieodzowne i tak pewne, widzimy jak matematyka. Jeden na jeden jest dwa, tak samo świat nigdy nie ogląda, człowiek śmiertelny nie ogląda naszego Pana, to znaczy literalnymi oczami. Następnie, drodzy bracia, jeszcze żebyśmy mogli zrozumieć przyjście, które czy ono już jest, to musimy jeszcze jedno wziąć pod uwagę, bo niektórzy się posuwają do tego już, tak u nas tam w naszej okolicy niektórzy, że jak się im przytoczy ze Starego Testamentu na przykład na które przyjście albo na naprawienie wszystkich rzeczy jakieś wiersze, to oni mówią, te nie, ty Stary Testament zamknij, z nowego mi pokaż. Z nowego mi. My nie przyjmujemy tylko to, co Pan Jezus przytoczył Starego Testamentu, apostołowie, a resztę na swoją rękę to tak nie można przytaczać, bo to może się stosować do innego czasu, a nie do tego. Ani na o naprawieniu wszystkich rzeczy, ani o którym przyjściu nie chcą słyszeć ze Starego Testamentu. bo powiada, Stary Testament się już wypełni. Z nowego pokaż, że tam będzie naprawienie wszystkich rzeczy, albo że Chrystus przyszedł po raz zły. Z nowego. A więc, drodzy bracia, dla nas jest Stary, to tak jest ważny, jak i nowy. Tak jest ważny, jak i nowy, proszę braci, bo Starego Testamentu nasz Pan Jezus Chrystus przytaczał, apostołowie przytaczali i Jezus choć słyszał od Ojca wiele rzeczy, a jednak udawał się do Starego Testamentu. I dlatego święty Piotr w drugim liście i w pierwszym rozdziale 19 wierszu to jak mówi? Już po zesłaniu Ducha Świętego to mówi tak, i my mamy mocniejszą mowę prorocką, który jako świecy w ciemnym miejscu szczerzemy, żeby dzień oświecił i uczęka weszła w serca nas. Widzimy, że on jeszcze, już po zesłaniu mówi, że jeszcze mowa prorocka to dla niego była dalszym wskaźnikiem. Tak. Święty Paweł do Tesaloniczan to jak pisze? Prorok nie lekce poważajcie. Proroctwa są dalej ważne, bo one się mają jeszcze wypełnić. A drodzy bracia, nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy szedł z uczniami z Emanuel, kiedy szedł z nimi i oni wątpili, czy Jezus już zmartwychwstał, to jak im powiedział? O kupi leniwego serca tego, co powiedziano w prorokach o mnie, co się miało wypełnić. Wy nie wiecie, co tam jest napisane? A kiedy się im ukazał i kazał im podać jeść, żeby mu podali jeść, to w ten czas im jeszcze powiedział, jeszcze się musi wszystko wypełnić, co jest o mnie napisano. Jeszcze jest wiele w Starym Testamencie naszym Panu, co ma uczynić. Tak, to jeszcze jest wszystko, co jest napisane w Starym Testamencie, to się jeszcze wszystko musi wypełnić. Kiedy święty Paweł stanął przed królem Agrypą, proszę braci, to co mu powiedział? Królu Agrypo, wierzysz prorokom? I nie czekał na odpowiedź, czy mu powie, czy wierzy, czy nie wierzy, ale za niego sam odpowiedział, mówi, ja wierzę, że ty wierzysz prorokom. Tak był pewny, bo proroctwa były takie, drodzy bracia, ważne. I my też nie możemy, drodzy bracia, dzisiaj lekceważyć proroków. Kiedy pierwsi apostołowie i uczniowie i zbór Pana zeszedł się w Jerozolimie, to czytamy w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie tam był spór o pewne rzeczy, to widzimy, że tam powstali apostołowie, powstał Jakub i mówi tak, a z tym się zgadzają mowy prorockie, czyli, że to, co oni mówili, to porównywali, czy mowa prorocka to poświadcza, czy to jest prawdziwe, czy się to zgadza z mową prorocką. I mówi, to, co my mówimy, to się zgadza z mową prorocką. Nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy nauczyli w Piśmie, nie mogli go zrozumieć, to czytamy w 22 rozdziale i 29 wierszu, to Jezus im powiedział, błądzicie, nie będąc powiadomieni, pism mówi. Błądzicie, dlatego, że nie rozumiecie pisma. Taką wagę, to znaczy przyłożył nasz Pan Jezus Chrystus, to znaczy się do Starego Testamentu. I dlatego moglibyśmy bardzo wiele takich wierszy przytoczyć, ale to są wystarczające jako mocne dowody, że dla nas tak Stary Testament, jak i Nowy ma wielką wagę i na tym się opieramy. Tak pod względem którego przyjścia, jak i pod względem, to znaczy się restytucji, czyli naprawienia wszystkich rzeczy. Teraz, drodzy bracia, zastanowimy się, w jakim czasie my żyjemy i co się miało stać, bo jeżeli teraz mamy określone znaki i że one są po więcej części symboliczne, choć nie możemy powiedzieć, że literze się niektóre rzeczy też mogą wypełnić. Bo na przykład trzęsienia ziemi, to one są, były i są. Tak. Różne huragany, cyklony, jakie dzisiaj są, były w ciągu całego wieku ewangelicznego. I Pan Jezus powiedział, że takie znaki będą. Ale drodzy bracia, w wyższym znaczeniu to widzimy, że wiele rzeczy takich się miało wypełnić, które mogą być przez niektórych niepostrzeżone. I dlatego, drodzy bracia, ażeby zrozumieć przyjście, to jest ważne również, żeby ten czas umieć określić, że to nie będzie chwila między przyjściem widzialnym a niewidzialnym. To jest ta różnica, że ci, którzy się spodziewają przyjścia literalnego Jezusa na obłokach, spodziewają się, że ono będzie nagłe, momentalne I jak przyjdzie Jezus, to w ten czas już nie będzie można nic czynić. Tylko nagroda albo kara, te dwie rzeczy. To będzie, i dlatego jeden taki, braci mi napisał w liście, mówi tak, nie czasy i chwile są ważne, mówi, ale Słowo Boże, mówi, to jest ważne, chwila jest ważna przyjścia Pańskiego, nie czasy, mówi, czasy to nie są takie ważne, ale mówi, ta chwila tego przyjścia to będzie ważne. Więc no, drodzy bracia, tutaj jest punkt znowu taki ważny. Więc według Pisma Świętego to przyjście jest nazwane jak Dniem Pańskim, albo Dniami Pańskimi, albo Dniem Ucisku. Różne nazwy ma. To byśmy bardzo dużo mieli takich wierszy, które nam mówią o tym Dniu Pańskim. I dlatego jako starzy badacze to znamy już dobrze te wiersze, które mówią, że Dzień Pański nie przyjdzie jako złodziej w nocy. To nie mamy na myśli dzień o 24 godzinach. Ale tak jak Marek, prorok, to mówi tak, ewangelista, że nie wiecie, kiedy ten czas będzie. Ten czas, kiedy będzie. I nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi, to do Izraela jak mówił, nie poznaliście nawiedzenia czasu tego. O, czasu, nie dnia, bo dzień to nie miał znaczenia. I tak samo widzimy odnośnie którego przyjścia obecnie, to tak samo patrzymy na te rzeczy z punktu tego, jako Dzień Pański, jako Dni Syna Człowieczego, jako Dni tych Królów. O, one są dniami Syna Człowieczego z jednej strony, że Jezus będzie obecny, a z drugiej strony, tak Daniel Pro mówi w drugim rozdziale, że za dni tych królów spójrzcie ku królestwu. Będą to dni Syna Człowieczego i będą to dni królów. I dlatego, jeżeli ktoś teraz mówi i powiada tak, bo jak to, przyjście Pańskie już jest, a wojny, a różne mówi takie morderstwa, a zamieszania, to Chrystus przyszedł, to takie rzeczy mają być? A tak, nie. Proszę brać, kiedy Jezus przyszedł, to co miało być? Czy Jezus przyszedł, że ktoś to już usunął przed Nim? Czy też On przyszedł, ażeby to usunąć? On przyszedł, ażeby to usunąć, drodzy bracia. On przyszedł, dlatego też widzimy, że gdy, jak jest powiedziane, że gdy On przyjdzie, gdy ten Dzień Pański będzie, to niebiosa przeminą, ziemia, to znaczy się przeminie. A bo my nowych niebios, nowej ziemi oczekujemy. A to się nie stanie samo, drodzy bracia, ale widzimy, że to będzie wykonane przez naszego Pana i On będzie tą przyczyną. Jeżeli On mówi, że za dni tych królów zbudzi Bóg niebieskie królestwo, a kamień On uderzy w posąg, a to widzimy, to nie będzie tak łagodnie przechodziło, żeby to nie było bez żadnej walki. I dlatego też Izajasz prorok w 19 rozdziale od 1 wierszu to mówi tak, że widział Pana na lekkim obłoku. A gdy przyszedł do Egiptu, to co się stało? Poruszyły się wszystkie bałwany egipskie, drodzy bracia. A Egipcjanie, to mówi, jedni z drugim walczyli królestwo z królestwem. Proszę bracia, czy my teraz nie widzimy teraz przez ostatnie, można powiedzieć, 60 lat, że gdy Chrystus przyszedł, to czy bałwany egipskie się ruszają, czy nie? A popatrzmy się, co tam się robi w Watykanie. Oni tam dzisiaj potrzebują, widzimy, Watykan potrzebuje zrobić sobór, żeby teraz odnowić Kościół, żeby, powiada, to wszystkie naleciałości, te różne rzeczy w liturgii, różne takie niedorzeczności, żeby dzisiaj usuwać. Bo sami widzą, że to protestantów chcący pozyskać, to trzeba pousuwać te rażące sprzeczności. Tym kult Marii, powiada, jeden biskup się wyraził, że kult Marii to jest bałwochwalstwem u nas. No to tego stopnia się posuwają, powiada, że to jest bałwochwalstwo u nas. A mówię, jeżeli chcemy pozyskać protestantów, to musimy to zreformować, odnowić. A kult obrazu, to wszystko się teraz widzi, że to jest niewłaściwe. Te ubiory zakonnic, powiada, to dlaczego takie europlany na głowie nosi takie niewygodne? Mówi. Zrobić ładne, tak czypek i już będzie dobrze. Oj, dzisiaj malują, że taka była zakonnica, a taka teraz będzie, taki ubiór będzie. O, już taki prosty więcej. To trzeba dopiero soboru, drodzy bracia. A jak reformatorzy wskazywali na te rzeczy, to się ich za to paliło. To się ich, życie im się za to odbierało. A dzisiaj widzimy, to wszystko oni sami ruszają i teraz stanęli na martwym punkcie. Bo ani w tą stronę nie mogą, ani w tą. Chcą zreformować, drodzy bracia, to znowu połowa biskupów takich jest to znaczy starej daty, którzy wołają mnie, tak, nie chcą ani z miejsca ruszyć. A znowu są tacy, którzy chcą iść postępowo i dlatego nic nie mogą tam uczynić. I Pismo Święte mówi, leczyliśmy Babilon, ale nie może być uleczony ani w tą, ani w tą stronę. Więc co to oznacza, drodzy bracia? Czy to nie jest poruszenie niebios? A widzimy, niebiosa się częstą. Gdy Jezus przyszedł, to teraz widzimy te bałwany wszystkie, to się poruszyły w Egipcie. Bo się dzisiaj nie może ostać wobec dzisiejszej umiejętności i Słowa Bożego, drodzy bracia. I dlatego Michał Szprog mówi w pierwszym rozdziale, w trzecim wierszu i czwartym, że Pan wstąpiwszy deptać będzie po wysokościach tej ziemi. Tak, po tych wysokich rzeczach. Tak jak sobór, to tam widzimy sami najwyżsi biskupi są i nie mogą dać temu rady. Tak. Następnie nasz Pan Jezus Chrystus w 13 rozdziale Ewangelii Marka w 8 wierszu mówi, że będą miejscami zamieszania na świecie. O, widzimy, jak długa, szeroka ziemia, to nie ma miejsca. Jak tu się coś uciszy, to zaś tu powstanie. A stale nie ma spokoju na całym świecie. Na całym świecie są tylko same zamieszania. I nasz Pan Jezus Chrystus co powiedział? Jak czytamy w 13 rozdziale 14 do 19 wierszu w Ewangelii świętego Marka, że gdy tą użycie obrzydliwość, to uciekajcie na góry, widzimy. No i dzisiaj lud Boży, ten, który widzi te nieprawości, widzi, jak te bałwany się poruszają, widzimy, jak to wszystko upada, to my mamy uciekać dzisiaj. Mamy uciekać. Jest powiedziane, że mamy uciekać gdzie? Na górę Królestwa. I nasz Pan Jezus Chrystus, proszę braci, jak czytamy w Ewangelii świętego Łukasza, to mamy wyraźnie, bo niektórzy mówią, jeżeli Chrystus przyjdzie, to mówi, zaraz da zapłatę. On zaraz da, bo jest napisane w objawieniu świętego Jana, jest napisane, oto idę, a zapłata moja jest ze mną. A to Pan Jezus nie będzie czekał, ani nie będzie tam robił jeszcze coś takiego, ale zapłata zaraz jest i kara. A widzimy, kiedy czytamy Ewangelii świętego Łukasza, zdaje się w 17 rozdziale świętego Łukasza, 17 rozdziale, to nasz Pan Jezus mówi tak, tak ci będzie i w on dzień, którego się Syn Człowieczy objawi. Że coś ma być tak samo w on dzień. A co ma być? I powiada tak, pamiętajcie na żonę lotową. Widzimy, że jeszcze po przyjściu Jezus daje przestrogę. Że jak on przyjdzie, to tak jak w Sodomie, tak jak było podczas potopu, a zwłaszcza w Sodomie i Gomorze, gdzie tam Lot musiał uciekać, to mówi, wy takie podobieństwo sobie weźcie. I wy pamiętajcie na żonę lotową, bo tak będzie w on dzień, gdy ten człowiek się objawi. Czyli podczas którego przyjścia. I my widzimy, że była. My przecież wszyscy skądś uciekli, nie? Bo Jezus mówił o ucieczce takich skąd? Z Babilonu. I dzisiaj wielu jest takich, kto się ogląda i idzie z powrotem tam. I co Jezus mówi, że kto znajdzie duszę, to straci ją. A kto straci dla mnie, znajdzie ją. I dlatego widzimy, to mamy najlepszy dowód, którego przyjścia, że podczas którego przyjścia mamy ucieczkę z Babilonu. Tak, że nie jest, żebyśmy sobie spokojnie siedzieli, żeby wszystko było tak, żeby nas Pan wziął do nieba, no już nie ma żadnej czynności. Tak. Następnie mamy pokazane, kiedy mamy pokazane tą ucieczkę, kiedy król Cyrus, widzimy, zdobył Babilon, to pierwszy rozkaz dał do ludu izraelskiego, żeby uciekali z Babilonu. Tak. I on, widzimy, rozpasał królów, widzimy, i teraz Chrystus, kiedy przyszedł po raz który, również mamy tą samą czynność, że poza figuralny Cyrus, to jest ten, który w objawieniu świętego Jana jest pokazany, w 18 rozdziale Jezus, to on jest tym Cyrusem, który właśnie on, jak czytamy w 18 rozdziale i pierwszym wierszu, widziałem drugiego anioła wstępującego z nieba, mającego moc i wielką, moc wielką i oświeciła się ziemia od chwały jego. Tak, gdy ten pozafiguralny Cyrus wstąpił po raz drugi, ażeby wywołać lud z Babilonu, to mówi, jego wstąpienie to ziemia się stała od jasności rozświeciła. Tak. I dlatego tu mamy ładnie pokazane wyjście z Babilony i ucieczka. Następnie bracia wiedzą, że kiedy Jezus przyśmiał, to znaczy, to już jest znane, jak w 17 rozdziale mamy Ewangelii świętego Łukasza i 20 wierszu, że on miał przyjść i służyć Kościowi, czyli wydać pokarm na czas słuszny. Tak. Następnie mamy rozmnożenie się wielkiej umiejętności. Tak. Następnie mamy rozpasanie królów przez Cyrusa, co mamy pokazane w 110 psalmie, że poczesz dzień, to jego dzień poczesz królu. No i widzimy, że kto? Czy Jezus, kiedy przyszedł, to widzimy takie potęgi jak car Wilhelm, austriacki cesarz Franciszek, to były wielcy królowie, oni części światem. A widzimy, kiedy Jezus przyszedł, to oni zostali potarci. No niektórzy mówią, no ja, ale jeszcze są królowie. O, widzimy, przyjdzie czas na wszystkich. Dlatego, że to nie będzie momentalnie w 24 godzinach. Następnie mamy, proszę braci, drzewo figowe, o którym Pan Jezus powiedział w 21 rozdziale, 19 wierszu do 31, że gdy użycie drzewo figowe, że się odmładza, poznajcie, że blisko jest lato, Królestwo Boże. A jak Królestwo Boże, to i król jest. Ale Jezus nie tylko powiedział o drzewie figowym, ale mówi inne drzewa, gdy zobaczycie. A my nie widzimy tych drzew? Ile narodów? Przeszło 20 narodów się wyzwoliły. No wiemy, że to daleko jeszcze mają od prawdziwego wyzwolenia. Ale ten pęd, wołanie o wolność, to już pokazuje, że żyjemy gdzie? Na początku roku jubileuszowego, gdzie te rzeczy wszystkie mają miejsce. Tak, tak jak Pismo Święte mówi, że ma przyjść taki rok przyjemny, tak, gdzie wszystkie rok jubileuszowy, gdzie wszystkie długi, wszystkie krzywdy zostaną wyrównane, a największy nieprzyjaciel to grzech zostanie zwalczony. Tak. To mamy wszystko te znaki roku jubileuszowego, jak nasz Pan Jezus Chrystus powiedział w 4 rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza, kiedy mu podano księgi, to tam pominął jedno słowo, abym ogłosił rok miłościwy, a dzień pomsty zostawił. Bo to nie było w ten czas na czasie. Ale w dzisiejszym czasie to wiemy, że my mamy teraz przywilej wiedzieć o tym, że taki czas przyjdzie. Choć my może widzimy, że to idzie stopniowo, nie idzie tak szybko, jak my się spodziewali, inni bracia się spodziewali. I dlatego w teraźniejszym czasie, jeżeli Królestwo Boże, nie mówimy, że ono jest w pełni. Bo niektórzy to powiedzą, wy już mówicie, Królestwo Boże jest, a tutaj się zamieszali. A widzimy, że Jezus przychodzi w tym zamieszaniu. On przychodzi jako zrobić porządek, prawda? I dlatego podczas tego czasu, to Izajasz w 52 rozdziale i 7 wierszu mówi, o jako są piękne nogi tego, który zwiastuje pocieszne rzeczy. Bóg Twój króluje. To są rzeczy pocieszne. Ale nie, że już króluje, że już wszystko obalił. Bo to ma przyjść. Jest powiedziane, że mają przyjść naczynia popędliwości gniewu pańskiego. To mają być naczynia, czyli ludzie tak samo. Następnie widzimy znak również zgromadzenie pogan, o którym Jakub mówi w 5 rozdziale, że płaczcie, narzekajcie nad nędzami waszymi, że złoto wasze zardzewiało, oto zapłata robotników. I jak świat szeroki dzisiaj, to widzimy, są dwa obozy, jeden kapitalistyczny, drugi strona robotnicza i one dzisiaj szykują się do walki. To dzisiaj jeszcze nie przeminęło. Stale to jest na dziennym porządku, te rzeczy są. Tak. Następnie najważniejsze, proszę brać, są tylko poszczególne takie punkty, to jest to zgromadzenie Izraela, drodzy bracia. To jest bardzo ważnym dowodem. No niektórzy mówią, ale to jeszcze daleko, mówi, to nie będzie. Jeden z radców mówi, to jest zgromadzenie Izraela, powiada, jak tam, to znaczy Brytyjczycy, kiedy, to znaczy się jeszcze zaraz po okupacji, kiedy Żydzi chcieli jechać do Palestyny, to nawet były topione okręty z Izraelem, którzy jechali, nie mogli wylądować na brzegu. To im przeszkadzali. Mówi, to tak Pan będzie zgromadzał Izraela, żeby ich tam Arabi chcieli pobić i robili przeciw. Nie, jak Pan przyjdzie, to opowiada, to on im otworzy drogę i to nie będzie takie zgromadzenie Izraela, żeby oni mieli jeszcze cierpieć. A drodzy bracia, to jest właśnie niewłaściwe zrozumienie, dlatego że Pismo Święte mówi, że nie. To znaczy się, oni będą zgromadzeni w spokojny sposób, ale mamy dużo takich, to znaczy wierszy Pisma Świętego, bo jak czytamy, to znaczy się w 33 rozdziale i 4 wierszu Izasza Proka, to mówi, w gniewie i w popędliwości was zgromadzę, tak, w gniewie, tak. Juda, Jeremiasz Prok mówi w 29, to znaczy w 14 wierszu, że mówi, przywrócę więźni, tak. W wielu miejscach jest powiedziane, że pośle po nich rybicy, szczelców po nich, a to nie jest łagodne zgromadzenie, drodzy bracia. I widzimy, że tak Izrael został zgromadzony około 2 milionów ludzi. Także oni muszą uciekać jako rybicy, jako szczelcy, widzimy. Gdyby nie było, to znaczy antysemityzmu, to Żydzi nigdy by się nie zgromadzili do Palestyny. Bo onym było dobrze w tych krajach, tak jak w Europie i wszędzie indziej. A widzimy nawet z Jemenu, tam gdzie Żydzi nawet zapomnieli o swoich przodkach, to tam nawet tych Żydów takich, którzy już mieli po parę żon, a jeszcze stamtąd widzimy przyszedł antysemityzm i musieli uciekać stamtąd. Bo przyszedł czas, że Pan ich, jak jest powiedziane, że ich zgromadzi. No niektórzy mówią tak, ja, ale to Pan ich zgromadzi, a nie oni sami. No to jak to, literalnie Pan ich zgromadza? Nie, proszę braci, wiele mamy takich pism nieświętym powiedziane, że to robi Pan, a wykonują to ludzie. O. Mamy powiedziane, że Pan puści na Babilon plagi, 7 plagów, a jak jest w 18 rozdziale napisane, kto to wykona, oddajcie mu swój nasób, to nie będzie Pan ich bił, Babilon. Ale widzimy, on ma naczynia, mówi, oddajcie mu, jako wam oddało, to wy mu oddajcie. To są ludzie, którzy mają, tak samo i z Izraela, widzimy, jest powiedziane, że Pan ich zgromadzi, a jest to, że oni będą zgromadzeni przez różne czynniki, jak przez sionizm, przez różne organizacje, które będą dążyć do tego, żeby ich zgromadzić. I dlatego takie wyrażenie jak Pan, tak, to nie możemy rozumieć, drodzy bracia, dosłownie. I dlatego Pismo Święte mówi, no, że ramię Pańskie ich zgromadzi. Nie jest powiedziane, latorość Dawidowa, o tak jest nasz Pan nazwany, bo niektórzy mówią, że to Bóg ich najpierw zgromadzi. Ojciec, a potem dopiero Pan. Takie różne są wybiegi, żeby utrącić Pismo Święte i argumenty podstawowe, to właśnie niektórzy używają takich, to znaczy chwytów, że Bóg ich zgromadzi, że najpierw Bóg ich zgromadzi, a nie Pan. A widzimy, że wyraźnie mamy powiedziane, to Ezechiel mówi do króla Sedekiasza, że powiada, zdejm tę koronę, która już takowa więcej nie będzie, aż przyjdzie ten, który ma do niej prawo. Tak. Ten, który ma do niej prawo, to on miał przyjść, to znaczy i zgromadzić. Tak mamy powiedziane na przykład u Izasza proroka, 35 rozdział i 4 wiersz, że Bóg sam przyjdzie i zbawi was. To jak? Mamy tak rozumieć dosłownie, że Bóg Jehowa przyjdzie sam na ziemię i zbawi nas? Widzimy, że Bóg w swoim imieniu mówi, że on to uczyni, a posyła swojego syna, prawda? Jezus idzie jako jego reprezentant i on jest tym, który zbawi, a nie Bóg sam. A to mówi, że Bóg przyjdzie i sam zbawi. Tak samo jest powiedziane, że Pan, to znaczy się, jakoby to wszystko czynił w objawieniu świętego Jana, 11 rozdziale i 17 wierszu mówi, dziękujemy Tobie, Wszechmogący, żeś przyszedł. Sam. No a czy Bóg Wszechmogący przyszedł po raz który? Przecież ma przyjść Jezus Chrystus, tak. I dlatego, tak jak ewangelista Jan w 1 rozdziale i 3 wierszu mówi, że wszystkie rzeczy stały się przez Niego, a nic nie stało się bez Niego. Tak, wszystko. A Bóg jest nazwany Zbawicielem, Bóg jest nazwany Pasterzem, prawda? A Jezus też jest Pasterzem i też jest nazwany Wybawicielem. To musimy tak logicznie, drodzy bracia, zrozumieć te rzeczy. Następnie to jeszcze najważniejsze, co byśmy mogli powiedzieć, to jest to, cośmy na początku zaznaczyli, że najcięższy punkt, że po przyjściu to nie ma żadnej pracy dla Kościoła, tylko zaraz do nieba, bo Jezus mówi, idę i przyjdę i wezmę was do siebie. To niektórzy to biorą literalnie, że Jezus przyjdzie i zaraz weźmie do nieba. Więc my natomiast widzimy, że Pismo Święte pokazuje, że po przyjściu to jeszcze będzie dobrze trzeba czuwać, żeby nie stracić nawet nagrody. Tak. I że będzie pewna praca jeszcze do wykonania. Mamy takie wezwanie, to znaczy z listu świętego Pawła do Efezów, ostatni rozdział, to jak pisze? 12 wiersz. Do 13. I przetoż weźmijcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły i wszystko wykonawszy się ostać. A więc o jakim to czasie pisze? Czy to jest o całym wieku Ewangelii? Nie. On mówi, że ma przyjść jakiś dzień zły, którym trzeba będzie zupełną zbroję, żeby się ostać. Tak. I teraz, jeżeli weźmiemy Pismo Święte, to mamy dużo takich wierszy Pisma Świętego, które nas przestrzegają do tego, żebyśmy się właśnie w tym dniu mogli ostać, że jest tak powiedziane, Mamy napisane na przykład Malachiasza proroka. To nie jest powiedziane, że Pan zaraz weźmie do nieba nas i że już nie będzie trzeba nic pracować, nie trzeba już nic robić. Ale mamy Malachiasz prorok, zdaje się, w 4 rozdziale. W 3 rozdziale mówi, lecz któż będzie mógł znieść cień przyjścia Jego i kto się ostoi, gdy On się pokaże? Takie mamy zapytanie i Malachiasz prorok nam daje. To jest znak zapytania, że gdy On przyjdzie, ten dzień jak On przyjdzie, to kto się może w ten czas ostać? No jak to? Przecież On powinien powiedzieć, jak Chrystus przyjdzie, to nie trzeba takiego pytania stawiać, bo On zaraz będzie do nieba, nie? On mówi, że kto się wtedy może ostać? A widzimy, że to będzie wielka jeszcze próba. To nie znaczy, jak Chrystus idzie, to zaraz do nieba zaraz pójdziemy. Ale tak jak Pismo Święte podaje, apostoł Paweł nawet pisze do Koryntian, do Koryntian 3 rozdział 11 i 15 wiersz. Pierwszy list do Koryntian. 3, 15. Każdego robota jawna będzie. Bo co? Bo to dzień pokaże, gdyż przez ogień objawiona będzie, a każdego robota, jaka jest ogień. Mówiliśmy przed chwilą, prawda? Jaki to będzie ogień? To nie będzie literalny, ale to będą doświadczenia. I mówiliśmy też, że to przyjście to będzie dzień pański. To będzie on dzień zły. To nie będzie taki spokojny, ale to będzie usuwanie królestw. A jak będzie usuwanie królestw, to nie będzie spokojnego czasu. Będzie zamieszanie. Pan Jezus mówi, że będą zamieszania po ziemi tu i ówdzie. A kronika to pisze, że będzie niebezpieczne wchodzić i wychodzić. Tak, bo będzie, mówi, zamieszanie na całej ziemi. Oto jak? Jak Chrystus przyjdzie, to będzie tak spokojnie? To nie będzie zamieszanie, nie będzie wojen? A widzimy. Mówi, że się poruszą bałwany egipskie. Egipcjan puści z Egipcjanami, walczyć będą jeden przeciwko drugiemu, a następnie mówi, że nie będzie żadna sprawa w Egipcie, która by mogła uczynić gałąź sitowi albo ogon. A widzimy, ogon to jest fałszywy prorok, jak mówi, a starzec to jest człowiek uczciwy. A widzimy, że ile tam tych starców siedzi, to znaczy w Watykanie. Mogą oni co zrobić? Nie mogą nic uczynić. I dlatego widzimy, nie będzie to spokojny dzień pański, żeby tak można powiedzieć, że ładnie do nieba się dostaniemy. Ale mówi, że kto się w tym dniu pańskim ostać może, że ogień będzie doświadczał. I my mamy dowód, widzimy. Kiedy brat Rusek rozpoczął pracę pańską, to jak ona się rozszerzyła po całym świecie. W ilu językach wydał, to znaczy literaturę. Ile było tysięcy, tak się go zapytali, że w samym, to znaczy się tam miejscowości, gdzie on był zbór, gdzie on tam pracę rozszerzył, to mówi, że ile tam było zgromadzeń, coś 20 zgromadzeń było. W każdym miejscowości, w mieście, w każdym kącie jednego miasta to było zgromadzenie. Nie jedno, tak dzisiaj jedno jest w Warszawie, ale na każdym zakątku było zgromadzenie. Tyle pracy, w Anglii, wszędzie tyle było rozszerzone. A gdzie to dzisiaj wszystko jest? Dużo z tego pozostało? Albo widzimy ten ogień, co dzisiaj tak doświadczył. Ogniste próby, to teraz raczej ubywa, aniżeli przybywa, proszę braci. Bo do tego składają się różne rzeczy. Dobrobyt, wolność, różne rzeczy się na to składają. Doświadczenie, podziały między braćmi, to wszystko ukróca pracę pańską. Tak, bo dzisiaj jak ludzie się nam przypatrzą, to mówią, a mówi jeden tak, drugi tak, wie, że między wami też tak różnie jest, prawda? I to ostudza pracę pańską. To jest to, że dzisiaj ludzie już nie mają takiego zapału, jak to kiedyś było, że garnęli się do prawdy, że chrzty, gdy się odbywały, to po 30, po 40 braci szło do chrztu. I dlatego jednak, jak mówię, że w tym dniu pańskim, choć będzie takie zamieszanie, będzie jakaś praca do wykonania, widzimy, że będzie pierwsze wynić ludu mój z Babilonu, a po wyjściu to jeszcze będzie pewne rzeczy, to jednak z drugiej strony Bóg daje zapewnienie, że podczas tego wielkiego ucisku, choć dzisiaj niektórzy mówią, gdzie to jest ucisk? gdzie to? Jedna siostra mi mówi, popatrzcie bracie, na naszej wiosce jak był odpust, to cały szereg samochodów stało przed kościołem. Mówi, było to kiedy? Przed 20 laty, żeby tam furmanki stały, woły stały, konie stały. Ludzie tymi pojazdami jedzie. A teraz mówi, zwyczajnie człowiek na wsi ma sobie samochód. Każdy dom, kiedy budują, to również suteryny i są garaże pod domy. Każdy się spodziewa, że sobie auto kupi. To mówi, to jest ucisk? A, drodzy bracia, nie będzie ucisku chleba, żeby brakowało, żeby może nie było co jeść, ale to będzie ucisk strachu, drodzy bracia. To, że będzie wszystkiego pozostatkiem, to nie znaczy, że będzie, nie będzie ucisku. Będzie tak, że ludzie będą mieć wszelkie wygody. Tak jak w Ameryce, bo u nas może jeszcze nie ma tych wszystkich wygód. Tam jest jeszcze większa umiejętność i większe wygody, bo tam nie było wojny. A u nas już jedna godzina za drugą. A jednak u nas jest nawet są wielkie wygody. Ale widzimy tam, to już dzisiaj tylko się przyciska guziki. Jak człowiek idzie sobie do restauracji, to nie musi wołać, tylko przyciśnie guzik, chce gulasz, to mu na stole wyskoczy gulasz. Wszystko się na poczekaniu robi, drodzy bracia. To jest umiejętność. Ale proszę braci, domy to jak już w Polsce są budowane jak klateczki, jak pudełeczka. Z zewnątrz malowane. Jak się jedzie do Nowej Huty, nowe się osiedla, to wszystko pomalowane, ładne, piękne ganki. To się zdaje, że żyjemy w tysiącleciu, nie? Wygody. Tak, lekarze różni, którzy mają dobre zarobki, to sobie jednorodzinne domki ładne stawiają, no i żyją sobie jak, mówią, jak kanarek w klatce. Tak, ożeni się taki lekarz, ma żonę młodą, wszystko ma. Tak tylko chodzi żona i przyciska guziki. Nawet to jak robi, to nie musi sobie już tam łyżką albo czymś jakimś ubijaczem, ale załączy maszynkę i już za parę sekund to już ma urobioną masę na to. Widzimy, jakie to umiejętności. Kobiety już się nie muszą męczyć z praniem tam, harować po tej maszynie, ale puszczą motor i wszystko jest już ulepszone, drodzy bracia. Ale czy to dowodzi, że ucisku nie ma? Drodzy bracia, to jest właśnie, że umiejętność jest, wszystko jest, ale drodzy bracia, jak przyciśnie tylko na, to znaczy się w radio, puści rano, jak stanie sobie taki człowiek i puści rano radio, to pierwsze mu tam zaczynają mówić, że bomby są takie. Że taka bomba tyle ma siły, tyle potrafi zniszczyć, powiada jedna bomba, że potrafi jedno całe miasto zniszczyć, to co mu z tego wszystkiego? Jak się lepiej umiera? Jak się ma biedę, nędzę, czy jak się ma wszystko pod tą, a trzeba teraz w każdej chwili być przygotowany, że to się popiół obróci. I dlatego ludzie drętwieją. Nie cieszą te bogactwa. Nie cieszą ich te umiejętności, bo oni wiedzą, że lada chwila może coś wybuchnąć.